Dzień dobry, zapraszamy na drugi odcinek audycji Za Orbitą. Mówią do Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.
Dzisiaj porozmawiamy na temat planety, która od dawien dawna znajduje się pod czujnym okiem astronomów i ich instrumentów, czyli Marsie.
No więc zacznijmy od informacji najłatwiejszych i podstawowych. Otóż czerwona planeta jest o połowę mniejsza od Ziemi, a czas, w jakim obiega Słońce, wynosi prawie 2 lata. Można to ująć w ten sposób, że rok marsjański trwa 2 lata ziemskie. Jeśli chodzi o dobę, to trwa ona nieco dłużej niż nasza, 24,5 godziny.
Nachylenie osi obrotu Marsa do jego orbity jest bardzo podobne do ziemskiego. Z tego powodu na Marsie również występują pory roku. Mówimy o lecie marsjańskim i o zimie marsjańskim. Odpowiednio trwają one 2 razy dłużej. Temperatura w czasie roku marsjańskiego waha się od minus 130 stopni do aż 27 stopni Celsjusza. Można by powiedzieć, że to jest nawet przyjemne ciepło, ale z powodu atmosfery, która jest tam niewiarygodnie mało gęsta, około 6 hektopaskali w porównaniu z ziemskimi 1000 hektopaskali, sprawia to, że w ciągu dnia, jeżeli nawet w lecie może być około 20 stopni, to w nocy temperatura spada do minus 90 stopni. Jeżeli mówimy już o atmosferze, to właśnie te 6 hektopaskali to jest takie ciśnienie, jak na Ziemi panuje na 35 kilometrach. Jeżeli głównym składnikiem atmosfery Marsa jest dwutlenek węgla, w przeciwieństwie gdy na Ziemi dominuje azot i z domieszką tlenu.
Mars obserwowany był już w czasach starożytnych. Zainteresowanie astronautów budził poprzez swój charakterystyczny czerwony kolor, który kojarzył im się z kolorem krwi czy wojenną pożogą. Dlatego też został nazwany na cześć rzymskiego boga wojny. Teraz jednak wiemy, że za ten charakterystyczny czerwony kolor odpowiada tlenek żelaza, a tlenek żelaza to główny składnik rdzy, zatem nasz sąsiad jest po prostu cały zardzewiały. Włoski astronom Giovanni Schiaparelli, wykorzystując opozycję Marsa do Ziemi, czyli największe zbliżenie się Marsa do Ziemi, za pomocą swojego 22-centymetrowego teleskopu wykonał pierwszą mapę Marsa. Zaobserwował tam długie, proste struktury, które nazwał po włosku kanali, czyli rowy i uskoki.
To się wszystko działo się niecałe 150 lat temu. Do tej pory już wiemy, że żadnych kanałów na Marsie nie ma, to były złudzenia optyczne. Jednak problem powstał też przy tłumaczeniu z włoskiego kanali, czyli rowy, na angielskie canals, czyli kanały. Ludzie stwierdzili, że to są struktury stworzone sztucznie, przez sztuczną inteligencję. Doprowadziło to do tego, że powstało dużo różnych utworów science fiction. Jednym z nich jest na przykład powieść H.G. Wellsa o wojnie światów, czyli napaści Marsa na Ziemię. Jeżeli mielibyście zapamiętać coś na temat Marsa, to są takie rzeczy najważniejsze, najciekawsze, o których właśnie zaraz opowiemy. Jedną z nich są czapy lodowe, które znajdują się na Marsie. To są olbrzymie połacie lodu wodnego, które znajdują się na północnych i południowym biegunie Marsa. Ilość lodu, która się tam znajduje, to jest po 1,6 miliona kilometrów sześciennych lodu wodnego w każdej czapie, co daje w sumie ilość większą niż lód, który znajduje się na Grenlandii. I ten lód wodny jest też okresowo w czasie zimy pokrywany zamarzniętym dwutlenkiem węgla, który sublimuje, czyli zestala się z atmosfery i pokrywa te czapy lodowe.
Takimi charakterystycznymi cechami na Marsie są również burze pyłowe. One są największe na Marsie, występują największe w Układzie Słonecznym burze piaskowe. Mogą zajmować one obszary niewielkie i występować lokalnie, ale mogą obejmować również całą planetę. W czasie ich trwania wiatr może osiągać prędkość nawet 300 km na godzinę. I choć takie burze zdarzają się w trakcie całego roku marsjańskiego, występują częściej, gdy Mars jest najbliżej Słońca, bo wtedy jego powierzchnia jest najmocniej ogrzewana. Globalne burze pyłowe na Marsie były obserwowane już przez nas 10 razy od 1924 roku, z czego 6 ostatnich, również to w 2018 roku w czerwcu, było obserwowane za pomocą sond kosmicznych i łazików. W trakcie burzy powierzchnia planety zostaje odcięta od promieni słonecznych, a wszystko pokrywa się warstwą drobnego pyłu, co ma negatywny wpływ na pracujące łaziki, dlatego że m.in. spada wydajność paneli słonecznych. Dotyczyło to takich łazików jak Spirit, Opportunity i Curiosity, o których opowiemy już zaraz.
Warto również wiedzieć, że na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym. Olympus Mons, czyli w dosłownym tłumaczeniu Góra Olimp, ma wysokość 27 km. To jest nie taka góra, jeżeli próbujemy sobie wyrazić jak Mount Everest, czyli ostra szpiczasta, raczej to jest wulkan tarczowy, czyli powolnie narastający z wysokością, olbrzymi wulkan. Na Ziemi takim wulkanem tarczowym najsłynniejszym jest Mauna Kea na Hawajach, tyle że on ma wysokość jedynie 10 km od podstawy na Oceanie Spokojnym. Jeżeli sobie wyobrazić, jak wielki jest Olympus Mons, to powiem jedynie tyle, że jego powierzchnia jest porównywalna z powierzchnią Polski.
Mars również może pochwalić się posiadaniem największego kanionu w Układzie Słonecznym, czyli Wallace Marines, Dolina Marinera, która została tak nazwana na cześć sondy Mariner 9, który dokonał jej odkrycia. Ma on długość około 5000 km, szerokość około 200 km i głębokość 5-8 km. Miejscami nawet ta głębokość sięga 11 km. Pochodzenie Wallace Marines pozostaje jednak nieznane, choć dominuje hipoteza, że po prostu to jest pęknięcie, że to pęknięcie powstało miliardy lat temu podczas stygnięcia tej planety.
Mars posiada dwa księżyce, które są nieporównywalnie mniejsze od naszego księżyca. Nazywają się Deimos i Phobos. Pochodzi to z mitologii rzymskiej i oznacza synów boga Marsa. Deimos to Phobos to strach, a Deimos to trwoga. One są malutkie. Phobos ma 27 km długości w największym punkcie, a Deimos 15. Zostały odkryte w czasie wspominanej już wcześniej opozycji 150 lat prawie temu przez astronoma Asepa Hala. Wydaje się, że są to planetoidy przechwycone przez Marsa, ponieważ wykazują bardzo duże podobieństwo do innych obserwowanych planetoid.
Najbardziej charakterystyczną cechą Phobosa jest krater Stickney o średnicy 9 km, co jest sporym fragmentem tego niewielkiego księżyca. Nazwę swoją zawdzięcza żonie odkrywcy Phobosa, czyli Angeline Stickney. Uderzenie, które spowodowało powstanie tego krateru, prawie rozerwało niewielki księżyc oraz prawdopodobnie było przyczyną powstania rowów i smug, które wydają się wychodzić z krateru. Jest to doskonale widoczne na zdjęciach z księżyca. Na koniec taka ciekawostka jeszcze. Nazwy większości z pozostałych kraterów pochodzą od postaci z książki Podróże Gullivera Jonathana Swifta. I tak na przykład mamy krater Gulliver, którego głębokość sięga 5 km.
Phobos, co jest jeszcze ciekawe, krąży niżej niż orbita synchroniczna. Orbita synchroniczna to taka, w której Księżyc obraca się dookoła planety z taką samą prędkością, ile wynosi jej okres obrotu. To oznacza, że ten Księżyc wschodzi na zachodzie, a zachodzi na wschodzie. Z tym wiąże się też taka sprawa, że Księżyc z powodu sił pływowych, czyli to, że jest bardziej przyciągany z jednej strony niż z drugiej, obniża swoją orbitę około 2 metry w czasie roku. Przewiduje się, że w ciągu 30-50 milionów lat obniży się tak bardzo, że trafi do poniżej strefy Roche'a i to spowoduje, to jest taka strefa stabilności i to spowoduje jego rozerwanie na kawałki lub też i powstanie pierścieni pyłowych dookoła Marsa lub też ten księżyc Phobos spadnie na powierzchnię planety. Drugi z księżyców, Deimos, jest, jak już wspominałem, mniejszy i dużo bardziej gładszy od pokrytego kraterami Phobosa. Dwa największe kratery na Deimosie mają rozmiary 3 km i są nazwane na cześć Jonathana Swifta i Voltaire'a, bo są to pisarze, którzy wspominali o możliwym istnieniu dwóch księżycy Marsa na długo, ponad 100 lat przed odkryciem tych księżyców. Już 7 lat po rozpoczęciu ery podboju kosmosu, czyli wystrzelenia pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnik, a 2 lata po rozpoczęciu lotów międzyplanetarnych, wysłano pierwszą misję, która miała na celu przelot obok Marsa. Tą misją był Mariner 4 z angielskiego żeglarz. I on wykonał pierwsze zdjęcia powierzchni planety z kosmosu. Oprócz tego zmierzył w czasie tego przelotu temperaturę i ciśnienie na powierzchni planety, więc zaczęliśmy badać tą planetę już z bliska. Niecałe 12 lat po tym wydarzeniu dwie sondy, Viking 1 i Viking 2, wylądowały z sukcesem na powierzchni Marsa i zaczęły prowadzić badania skupione na poszukiwaniu sygnatur biologicznych, czyli po prostu poszukiwaniu życia, oznak życia, które można by znaleźć na Marsie. Głównie te misje były nadzorowane przez amerykańską agencję NASA, ale to nie oznacza, że inne agencje, jak europejska czy rosyjska, nie próbowały. Niestety, wtedy jeszcze ZSRR nie miał szczęścia do misji marsjańskich. Wszystkie cztery główne, które wysłał, czyli Mars 2 i Mars 3, a także do badania Phobosa, Phobos 1 i 2, zakończyły się albo kompletnym niepowodzeniem, albo nie udało się wypełnić głównych założeń misji, po prostu za wcześnie stracono kontakt z nimi.
Aktualnie wokół Marsa krąży 6 sond, dzięki którym udało nam się m.in. sporządzić dokładną mapę Marsa, zbadać czapy polarne oraz znaleźć źródła ciekłej wody. Jak wiadomo, woda w stanie ciekłym sprzyja powstawaniu życia, dlatego niewykluczone, że na Marsie istnieją jakieś prymitywne jego formy. Również dzięki tym 6 orbiterom udało nam się zbadać atmosferę Marsa oraz to, że w niej znajdują się spore pokłady metanu i amoniaku. Jednak nie wiemy, jak te związki mają pochodzenie, czy organiczne, czy geologiczne. Oprócz tego te 6 sond odpowiada za przekazywanie wszelkich danych zebranych przez łaziki na Ziemię.
Oprócz tych sond właśnie mamy wspomniane łaziki. W tym momencie działają jeszcze dwie misje, które wysłały. Pierwszą z nich była misja Max Exploration Rover, umieściła dwa słabne łaziki, Spirit, czyli duch, i Opportunity, czy można tłumaczyć jako szansa, czy możliwość. W założeniu mają pracować przez 90 dni i przejechać 1 km. Wielokrotnie pobiły ten rekord. Łazik Spirit przejechał od 2003 roku do 2010 8 km, po czym zakopał się w piasku i straciliśmy z nim kontakt, nie mógł naładować do baterii. Natomiast łazik Opportunity od 2003 roku, to już prawie 15 lat działa, przyjechał 45 km. Ostatni kontakt z nim mieliśmy w czasie 10 czerwca, w czasie tej burzy, o której już wcześniej wspominała Kasia. I teraz trwają próby ponownego nawiązania z nim kontaktu, jednak nie wiemy, czy będziemy w stanie nawiązać z nim kontakt.
Wracając do tematu, łazik, który jak dotąd może pochwalić się najlepszymi oraz najbardziej dokładnymi badaniami, to łazik Curiosity. To ważące prawie 1 tonę urządzenie zostało wysłane w przestrzeń kosmiczną pod koniec 2011 roku, a już w sierpniu 2012 roku lądował z powodzeniem na powierzchni Marsa. Do dnia dzisiejszego łazik przejechał ponad 19 km, 6 lat 19 km jest to zabójcze tempo, zbierając i badając próbki, które jest w stanie sam pobrać. Dzięki niemu znamy aktualną pogodę u naszego sąsiada, siłę i kierunku wiatru, ciśnienie atmosfery, jak również jej wilgotność. 75% masy całego łazika to urządzenia do badania Marsa. I tak na przykład spektrometr masowy szuka pierwiastków niezbędnych do pojawienia się życia, czyli takich jak tlen, fosfor, azot, siarka czy związki węgla. Bada on również ilość i rodzaje docierającego na powierzchnię planety promieniowania kosmicznego. Dzięki temu NASA ma informacje, jak bardzo i które w szczególności miejsca na Marsie są napromieniowane. Ta informacja z kolei ma wpływ na wybór miejsca, który nadaje się na lądowanie, gdy wyślemy już na Marsa załogową sondę kosmiczną, a taka jest w planach i ma się odbyć przed rokiem 2035. Curiosity odkrył również zasoby ciekłej wody oraz to, że kiedyś na Marsie było jej znacznie więcej. Z tych informacji można wysnuć wnioski, że we wczesnych etapach istnienia Układu Słonecznego Mars był całkiem podobny do naszej planety Ziemi.
Aktualnie do Marsa zbliża się kolejna sonda, która na swoim pokładzie ma lądownik. Mówię o lądowniku InSight. Dzisiaj przed godziną 21 nastąpi lądowanie tej sondy, miejmy nadzieję, że udane. Głównymi jej zadaniami będzie badanie wnętrza Marsa. Wysyłamy na powierzchnię Marsa urządzenie do badania urządzenie sejsmologiczne do badania trzęsień, już nie powiedzmy Ziemi, tylko trzęsień wewnętrznych Marsa. I dzięki temu będziemy mogli poznać dokładnie wnętrze innej planety niż naszej ziemskiej, bo nie było takich badań jeszcze prowadzonych. Na żywo będzie można obejrzeć tą transmisję za pomocą strony NASA, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o lądowaniu, to czytajcie Puls Kosmosu, Uranie, a teraz Kasia przedstawi, jak będą wyglądać ostatnie minuty lądowania tego lądownika.
Lądowanie na Marsie nie należy do najprostszych, ponieważ jak pokazuje historia, ze wszystkich prób lądowania na Marsie tylko 40% zakończyło się powodzeniem. Spowodowane jest to bardzo cienką atmosferą Marsa, która swoją drogą stanowi tylko 1% atmosfery ziemskiej. I skutkiem tak cienkiej atmosfery jest to, że nie pomoże nam ona przy wyhamowywaniu sondy podczas jej lądowania. Mars z tego względu jest nawet żartobliwie nazywany trójkątem bermudzkim przez naukowców, ponieważ aż 20 ze wszystkich 38 misji zakończyło się niepowodzeniem. Jednak dzisiaj, dokładnie o godzinie 20.54 czasu polskiego, sonda dotknie powierzchni czerwonej planety. Może jeszcze taka ciekawostka na koniec. Wcześniej powiedziałam, że będzie można oglądać to lądowanie na żywo. No nie jest to do końca prawda. W tym momencie Ziemię i Marsa dzieli odległość około 160 milionów kilometrów, a sygnał radiowy, dzięki któremu będzie nadawał to wydarzenie, musi pokonać tą odległość, co zajmie mu około 8 minut, bowiem ma on prędkość światła. Więc tak naprawdę o powodzeniu lądowania dowiemy się z 8-minutowym opóźnieniem, niż rzeczywiście miało to miejsce.
Posłuchajcie teraz utworu Starman w wykonaniu Davida Bowiego, bo ten utwór kojarzy się nam po premierze filmu Marsjanin i po akcji wysłanej z samolotu Tesla w kosmos w kierunku Marsa właśnie z tą planetą. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie wszystkie lądowania na Marsie zakończyły się sukcesem, czy w ogóle misje do Marsa. Część z tych wpadek może się wydać może nie tyle interesująca, ciekawa, co zabawna. Tak na przykład Mars Climate Orbiter, czyli urządzenie przeznaczone do badania klimatu, wyleciało sobie w grudniu 1998 roku. Do Marsa miało dolecieć, doleciało 23 września i miało wejść na orbitę. Planowano, że sonda wejdzie w cień Marsa o godzinie 9.05.41, natomiast, co było niespodziewane dla astronomów, nastąpiło 49 sekund wcześniej, a gdy się planuje całą misję z bardzo dużą dokładnością, 49 sekund różnicy to jest coś, co może wprowadzić w błąd. Wyjście z cienia miało nastąpić 9.27, czyli 22 minuty później, jednak nie nawiązano ponownego kontaktu z sondą. Raport wypadkowy, który powstał, pokazał, że sonda zamiast wejść w atmosferę na wysokości 140-150 km weszła na wysokości 60 km. Skąd ten błąd? Operator na Ziemi, wysyłając komendy do sondy, podawał dane w jednostkach siły anglosaskich, czyli w funtach. Natomiast komputer pokładowy interpretował to jako newtony, czyli jednostki metryczne. I na podstawie tego błędu obniżała się orbita sondy ulegała dużej zmianie i to wpłynęło na ostateczne niepowodzenie misji.
A sonda ta miała służyć do komunikacji z lądownikiem Mars Polar Lander, który został wystrzelony w styczniu 1999 roku, a jego lądowanie zaplanowane było na grudzień tego samego roku. Prawdopodobną przyczyną utraty komunikacji był błąd oprogramowania. Komputer błędnie identyfikował dane gromadzone podczas opadania sondy i wyłączył silniki hamujące przedwcześnie. Ponad 40 metrów nad powierzchnią, co nie było najlepszym pomysłem, ponieważ skończyło się to rozbiciem sondy o powierzchnię Marsa.
Podobny los spotkał lądownik Schiaparelli, na cześć właśnie Giovanniego Schiaparelliego, który rysował mapy Marsa. To odbyło się nawet nie całkiem niedawno, 2017 rok, misja ExoMars. Rozbił się. I teraz, co wykazało to śledztwo? Pokazało, że lądownik po wypuszczeniu spadochronu zaczął się niekontrolowanie obracać. Niespodziewanie szybko. To spowodowało błąd w odczycie wysokości i lądownik stwierdził, że znajduje się na ujemnej wysokości, czyli pod powierzchnią Ziemi. W związku z tym odrzucił spadochron, włączył silniki hamujące na chwileczkę, na 3 sekundy zamiast 30, i zaczął działać, jakby już znajdował się na powierzchni Ziemi, czyli zaczął pomiary, które miał przeprowadzić na powierzchni Ziemi. Oczywiście
Marsa.
On już nie znajdował się na powierzchni Ziemi, tylko 4 km na powierzchni Marsa, tylko 4 km nad nią. No i nadało przeskoczenie 19 sekund i uderzył z powierzchni Marsa z prędkością prawie 300 km na godzinę.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Was za tydzień o tej samej porze. Mówili dla Was Katarzyna Klimek
i Jakub Tokarek. Do usłyszenia.